Tak naprawdę to zależy od składu flory bakteryjnej, która jest taka właściwie indywidualna dla każdej osoby. I u zdrowej osoby ten skład flory sprawia, że nawet jeżeli jej składnikami są jakieś bakterie chorobotwórcze, to one nam nie szkodzą, dlatego że one są po prostu w bardzo niewielkiej ilości, trzymane są w ryzach właśnie przez te bakterie, które korzystnie działają na nasze zdrowie, bo te korzystne to zabierają na przykład pokarm bakteriom chorobotwórczym, czy tym potencjalnie chorobotwórczym, a więc wszystko jest trzymane w ryzach tak, abyśmy się czuli dobrze.
Jakie zadania, oprócz tego, które wymieniłaś przed chwilą, mają te prawidłowe bakterie?
Jeżeli one przeważają, to pomagają nam na przykład trawić pokarm, czyli wspomagają nas w trawieniu takich resztek pokarmu, z którymi nasze enzymy sobie nie radzą. Wspomagają nas w trawieniu na przykład laktozy. Również wspomagają wchłanianie składników mineralnych z pożywienia, czyli mówimy tutaj zarówno o wchłanianiu na przykład żelaza czy wapnia. Tak więc bez tej prawidłowej flory bakteryjnej nie jesteśmy w stanie korzystać z tego, co wkładamy do ust.
To niezła fabryka jest tam w tych naszych jelitach.
Fabryka jest faktycznie świetna, jeżeli to wszystko dobrze działa, bo też bakterie jelitowe produkują witaminy z grupy B, witaminę K. I oprócz takiego właśnie działania wspomagającego, jeśli chodzi o składniki odżywcze, również bardzo wspomagają naszą odporność.
Czyli powinniśmy chuchać i dmuchać na tą naszą florę bakteryjną.
No tak, natomiast okazuje się, że tych czynników, które nam potrafią namieszać wśród naszych bakterii, których jest całkiem sporo, bo szacuje się, że jest około 2 kg, tyle nosimy w naszym przewodzie pokarmowym, jest bardzo dużo. No i potem mogą się zacząć problemy.
Kiedy mówimy o nieprawidłowej florze bakteryjnej?
Ja myślę, że nie ma jakiejś takiej szczegółowej definicji, to znaczy my używamy określenia dysbioza, czyli wtedy, kiedy właśnie mamy więcej gatunków chorobotwórczych, prozapalnych, no to wtedy już wiemy, że coś jest nie tak. I taka zmiana nie będzie służyła naszemu zdrowiu.
Jakie są przyczyny? Co się miesza w tym naszym organizmie, że nagle z tego dobroczynnego działania bakterii tworzy się coś, co zaczyna nam zagrażać?
Tak właśnie myślałam sobie, przygotowując się do audycji, że jakieś takie 20 lat temu chyba właściwie o florze bakteryjnej bardzo niewiele mówiono. To znaczy zawsze pamiętano o tym, że jeżeli leczymy się antybiotykami, to należałoby podać probiotyki, ale z tym też było różnie. Ja myślę, że ciągle jeszcze teraz nie zawsze jest tak, że pacjent dostaje informację, bierze pan antybiotyki, proszę równocześnie brać probiotyki, oczywiście nie dokładnie w tym samym momencie. Natomiast, no właśnie, nie widzieliśmy tych negatywnych skutków zniszczenia flory bakteryjnej. Natomiast teraz one są tak powszechne, że pojawienie się problemu pociągnęło za sobą właśnie coraz więcej doniesień, artykułów i w ogóle takiego pochylenia się nad tematem.
To chyba przyszło też w momencie, kiedy dotarła do świadomości lekarzy i nas informacja, że antybiotyki oprócz dobroczynnego działania również mają poważne skutki uboczne.
Tak, i też, że nasze jelita to nie jest tylko trawienie i wchłanianie, ale również jest to odpowiedź immunologiczna, podatność bądź nie na alergie, na choroby nowotworowe, na choroby o podłożu autoimmunizacyjnym. Czyli zaczęliśmy w końcu łączyć różne fakty. No i właśnie te czynniki, no bo pytanie jest takie dobre, dlaczego teraz taki mamy duży problem z florą bakteryjną i w związku z tym, dlaczego jest tak duże zainteresowanie w ogóle tematem. A czynniki są takie, od których trudno nam uciec, bo na przykład jest to nasz styl życia, czyli stres i pośpiech. Taki przewlekły stres, stres, który nam towarzyszy non-stop i okazuje się, że z tym przewlekłym stresem nie radzimy sobie my, no ale też oczywiście nasze jelita. Inne czynniki, no to leki. Jak popatrzymy na listę medykamentów, które negatywnie wpływają na naszą florę jelitową, które mogą tworzyć stany zapalne przewodu pokarmowego, zarówno żołądka, jak i jelit, a w konsekwencji nasilać zwiększoną przepuszczalność, no to ta lista jest taka, jakby tworzy nam bardzo popularne właśnie leki, mianowicie hormonalne, czyli mówimy tutaj zarówno o lekach antykoncepcyjnych, jak i o hormonalnej terapii zastępczej. Mówimy o niesteroidowych lekach przeciwzapalnych, to są te wszystkie leki, które my bierzemy, jak nas boli głowa, albo kręgosłup, albo jak jesteśmy troszeczkę przeziębieni i mamy temperaturę podniesioną, więc wtedy również. I to są leki, które wiele osób, jak z nimi rozmawiam, po prostu noszą je w torebce, biorą doraźnie, więc to doraźnie to jest czasami codziennie, czasami 3 razy w tygodniu. No na pewno to jest za często. Inne leki jeszcze, no właśnie, też bardzo powszechnie używane, to są inhibitory pompy protonowej. Przypisywane wtedy, kiedy mamy nadkwaśność, tak? Kiedy mamy dolegliwości refluksowe, boli nas żołądek. I znowu te leki są nadużywane, bo łatwiej nam jest wziąć pigułkę, aniżeli zastanowić się, co takiego nam w diecie szkodzi, że może powinniśmy przynajmniej na jakiś czas dietę zmodyfikować i złagodzić tym samym dolegliwości. No i oczywiście ta grupa leków bardzo często stosowanych to antybiotyki, czyli to są te leki, o których widzieliśmy od dawna, że one bardzo ingerują we florę bakteryjną, bo one owszem walczą z zakażeniem bakteryjnym, ale no najczęściej nie działają wybiórczo. Tutaj najbardziej niebezpieczne są antybiotyki o szerokim spektrum działania, czyli po prostu niszczymy całą naszą florę bakteryjną, a jak ona się zaczyna odbudowywać, to taki ułatwiony rozwój mają bakterie chorobotwórcze albo na przykład rozwinięcie się infekcji grzybiczej i tutaj z kolei Candida albicans. Także leki jak najbardziej my stosujemy. Są pewne sytuacje, kiedy nie można z nich zrezygnować, one po prostu leczą. Natomiast na pewno nie powinniśmy leków z tej grupy nadużywać.
Czy są jakieś schorzenia, które powodują, że zaczyna się namnażać ta niekorzystna flora bakteryjna?
Jak najbardziej. Od lat już się łączy występowanie chorób o podłożu autoimmunologicznym właśnie z nieprawidłową florą bakteryjną. I tutaj się mówi, że raczej właśnie pierwsza była nieprawidłowa flora, czyli więcej tych prozapalnych gatunków obecnych w jelitach, i nieprawidłowe stymulowanie układu odpornościowego w obrębie jelit, a w konsekwencji tego właśnie są choroby autoimmunologiczne, czyli te choroby, w których nasz układ odpornościowy atakuje jakiś fragment organizmu. Czy jest to tarczyca, tak jak w chorobie Hashimoto, czy to są stawy, ale nie tylko w takich chorobach jak reumatoidalne zapalenie stawów. No to potem to już jest kwestia pewnej loterii naszej podatności genetycznej. Natomiast na pewno te choroby zaczynają się od nieprawidłowego składu flory bakteryjnej. Inna grupa, no to choroby nowotworowe. Na pewno nowotwory przewodu pokarmowego.
Jak to się zaczyna objawiać? Jak my możemy wiedzieć, że powinniśmy reagować?
Te objawy mogą być przeróżne. Teraz właśnie taka grupa bardzo zaostrzonych objawów jest określana jako SIBO, czyli zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego, czyli ta flora bakteryjna po pierwsze jest większej ilości niż powinna być fizjologicznie. I ona się znajduje również w jelicie cienkim, gdzie tej flory bakteryjnej powinno być zdecydowanie mniej niż w jelicie grubym. Czyli to jest taka migracja w inny obszar. No a te bakterie robią to, co zawsze, czyli powodują fermentację niestrawionych resztek na przykład. A o ile w jelicie grubym daje to nam niewielkie dolegliwości, tak w jelicie cienkim wiąże się z dużą produkcją gazów, bo to również powstaje i wodór, i metan, z dolegliwościami bólowymi, ze stanami zapalnymi jelita, gdzie to pożywienie powinno być wchłaniane, trawione, a właściwie nie ma to miejsca, dlatego że te stany zapalne powodują uszkodzenie rąbka szczoteczkowego i to wchłanianie jest upośledzone i o ile wcześniej tolerowaliśmy całe pożywienie, to teraz nagle zaczynamy reagować zarówno na alergeny, na obecną laktozę, na przykład na sacharozę, czyli na ten cukier stołowy, który używamy, czy na przykład na gluten. Czyli zaczyna się takie koło, taki samonapędzający się mechanizm, w wyniku którego przestajemy trawić, przestajemy wchłaniać. I jeżeli te objawy są bardzo nasilone, to przychodzą pacjenci, którym w zasadzie nie wiadomo, co można dać do jedzenia, dlatego że mają tak silne dolegliwości, są wychudzeni, są osłabieni. Widoczne są u nich niedobory nie tylko w badaniach krwi, ale również takie objawowo, na przykład jak bóle kostne, stawowe, ruszanie się zębów u całkiem młodych osób. Czyli widać, że jest to osoba niedożywiona. No i akurat w SIBO, no nie tylko dieta, bo tutaj przede wszystkim jest to leczenie farmakologiczne i tutaj faktycznie takie często stosowane antybiotyki, które działają w obrębie przewodu pokarmowego. Natomiast też to, co widać, ta antybiotykoterapia często, jak już jest raz zaczęta, musi być powtarzana i to rzadko kiedy jest skuteczne. Mówi się, że około 20% osób dorosłych ma SIBO, czyli właśnie zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego. U niektórych to będą tylko wzdęcia, bóle brzucha, troszeczkę takie objawy przypominające nam zespół jelita nadwrażliwego. Tam też się mówi, że właśnie mamy do czynienia z SIBO. No ale właśnie często te objawy są zdecydowanie bardziej nasilone, tak jak mówiłam. I oprócz tych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, bólów kostnych, stawowych, również na przykład mamy takie dolegliwości ze strony centralnego układu nerwowego, które wiążą się ze zmianami naszego samopoczucia, czyli tutaj na przykład depresja, jakieś rozdrażnienie, trudności w koncentracji, no bo te jelita mają bliskie związki również właśnie z naszym mózgiem.
Jak się diagnozuje ten zespół? Bo lekarze sobie nie najlepiej z tym radzą.
Bo tu jest faktycznie sporo kontrowersji. Pacjenci, którzy do mnie trafiają, czasami nie są tacy oczywiści do diagnozowania, dlatego że wydaje się, że to jest na przykład alergik, który jest na wszystko uczulony. Jak robimy testy w klasie IgE, okazuje się, że tutaj nie ma żadnej właściwie nieprawidłowości. No albo podejrzewamy nietolerancję laktozy, albo glutenu, ale mówię, to w takich nasilonych objawach jest wszystko razem. No i myślę, że lekarze też często mają problem tutaj, od czego zacząć. Widzę, że już standardowo czasami mam wrażenie, że jakby za szybko troszeczkę daje się antybiotyki o szerokim spektrum działania, które, to też jest istotne, pacjent właśnie mówi w wywiadzie, no po pierwszej antybiotykoterapii to ja się czułem świetnie. Albo na przykład byłem leczony na coś zupełnie innego, miałem zapalenie oskrzeli i nagle moje problemy jelitowe się wyciszyły po antybiotyku, który był wtedy zastosowany. Natomiast mija działanie antybiotyku, wracają dolegliwości, no i w tym mamy problem. A diagnoza, generalnie testy oddechowe. Tutaj się bada zawartość wodoru i metanu w wydychanym powietrzu, ale też wskazuje się, że te testy nie są takie wiarygodne, dlatego że czasami robi się tylko test wodorowy, a pacjent ma więcej bakterii, które produkują metan, albo odwrotnie. Takim złotym środkiem, z tego co czytałam, jest właściwie niewykonalna sprawa, dlatego że to jest oznaczenie liczby bakterii właśnie we fragmencie jelita cienkiego, czyli jest to badanie inwazyjne, bardzo rzadko robione, ale takie ponoć najbardziej miarodajne.